śmiecha jest cały czas. Się też o taką przejęciu będzie czas na wspomnienie, na przypomnienie ważnych rzeczy, relacji, miłości, dobra. I to jest ten Boże po prostu dany. Ten pogrzeb chrześcijański ma też ten poziom wertykalny. Relacja łącząca nas, obecnych, w tych wszystkich sytuacjach życia, w których jesteśmy w tym momencie, z Bogiem. To nie tylko pożegnanie, takie czysto ludzkie, do kogoś, kto odchodzi. To również otwarcie naszej obecności na światło, które Bóg nam daje. Daje przede wszystkim swoje słowo. Tak to słowa ludzkie, słowa wspomnień, słowa podziękowań przenikają się z Jego słowami, których możemy szukać odpowiedzi na te pytania, które dziś są w naszych sercach. Czasami to wsłuchanie się w Słowo Boże prowadzi nas do takiego paradoksalnego doświadczenia, jakiejś pozornej sprzeczności pomiędzy tym, co słyszymy, tym, co przeżywamy. Tak jak dzisiaj te dwa czytania, które usłyszeliśmy, dramat pogrzebu, śmierci, pogrzebu Jezusa. Ostatnia posługa, jaką mu oddają najbliżsi, straszne konanie, to było cenę z godności, śmierć w szubienicy między złoczyńcami. I te słowa wiszącego obok Jezusa Łotra, który miał wtedy jakieś doświadczenie głębokiego wewnętrznego światła, które pozwoliło mu ocenić sytuację, w jakiej się znalazł. Bardzo często w takich momentach się odkrywa Boga. W takich momentach, w których doświadczamy czegoś, czego się nie spodziewaliśmy, przychodzi światło. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ten samą karę podnosisz. Ten samą karę, co Bóg. Zobaczcie, jaką miłość obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Boga i naprawdę nimi jesteśmy. Ale to dopiero początek. Jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy go taki, jaki jest. To dopiero początek. Pisał te słowa, albo mówił, ktoś inny jest pisał. Sędziwy Jan Apostol, ostatni żyjący uczeń Jezusa. A w pewnym momencie chyba jedyny na świecie człowiek, który Jezusa widział na własne oczy. Dożył sędziwego wieku, nie zginął tak jego koledzy, męczeństwo, śmiercią za wiarę. I zostawił to przesłanie, w którym chce nam powiedzieć, co jest najważniejsze. O te tradycje chrześcijańskie, które mówią, że Jan to koniec życia człowieka. Opowiadał o Jezusie, były tylko włosy, temper głosu, to mówił, Bóg jest miłością. Dzieci moje, miłujcie się nawzajem. Ten, który był od początku z Jezusem, na końcu życia zrozumiał, co jest najważniejsze. Popatrzcie, jaką miłość obdarzył nas Ojciec. Ile jest fascynacji w tych słowach. Takiej fascynacji, której często nam brakuje. Patrzymy na Boga, mając swoje wyobrażenia, swoje jakieś stereotypy błędne, banalne, groteskowe o nim. Bardziej o nim myślimy w takich kategoriach materialnych, ulegając pokusie wyobrażeń, i tym dalej jesteśmy obawiać się na tym o nim. A pewnie nieraz można powiedzieć, że taki Bóg, jakiego sobie wyobrażamy, na szczęście nie istnieje. Istnieje ten, o którym pisze Jan. Patrzcie, jaką miłością uderzył w nas. paradoks, pozorna sprzeczność, dlatego że miłość Boga jest tym, co ostatecznie wszystko wyjaśni. Tak, on taką miłością kocha. On oddaje swoje życie. Ojciec jest tym, który tak kocha człowieka, że posyła swojego syna, by ten, kogo Bóg kocha, nie zginął, ale miał życie wieczne. I pewnie, gdyby taki był koniec, gdyby ten grób wykuty w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany, był ostatnim epizodem tej historii, nas by tu nie było. I nie mielibyśmy tego wewnętrznego doświadczenia wiary, który nas do wspólnoty Kościoła prowadził. Ale w pierwszy dzień tygodnia kobiety przyszły do domu, by dopełnić szybko sprawowane pogrzeby, ale nie znalazły ciała Pana Jezusa. Ciągle czekali swoich zdaniem. Chrystus zmartwychwstał. Ale pozostały w chrześcijaństwie ten paradoks miłości Boga, która oddaje się śmierci, by dać życie. Czy powinien Bóg tak uczynić? W rozmyślaniu Pana Kobito o odkupieniu Hebra pisano: nie powinien przysyłać syna. Zbyt wiele widział przebite dłonie syna, jego zwykłą skórę. Zapisane to było, aby nas pojednać, jak gorszy pojednanie. Zbyt wiele nozdrzy chłonęło z głupością zapach jego strachu. Nie wolno schodzić nisko, bratać się krwią. Nie powinien przysyłać syna. Lepiej było królować w barokowym pałacu z marmurowych chmur, na tronie przerażenia, z berłem śmierci. Ale przysłał syna. Zobaczcie, jaką miłość wydarzył nas Ojciec. Jesteśmy jego dziećmi. Wstańmy teraz.
Kiedyś byłem w liceum, zapytałem moją mamę: a co robi ciocia Kasia? Płonie na stosie, zabrzmiała odpowiedź. Tak po prostu. Była jedną z 13 rodzeństwa i jedną z 6 sióstr, tą najmłodszą. Wychowywała się w Zarzeczu, w patriotycznej, religijnej atmosferze swego domu, w którym szacunek i poświęcenie do drugiego człowieka była najwyższa. Młodsze pokolenia znajdowały u cioci zainteresowanie i zaufanie, z którym jednak zawsze pełną świadomością, że oddaje swoje życie człowiekowi, który jest poważnie chory. Wybrała, gdyż kochała go tą szczególną miłością, o której swego czasu pisała siostra Bożena Nazaretanka, że jest to miłość, która godzi i zwoli. I wolność taka, co własnej woli zamyka drogę. Jest taka radość, która pulsuje milczenie i pewność taka, co się wypełnia w nierozumieniu. I to właśnie tej miłości dziecięka ciocia była siły do wypełniania życia tej dobrowolnej myśli. To właśnie w tym świetle rzucono przez Zbigniewa Herberta, że ta uwaga, że wyszedł za mąż, wbrew pozorom mówi bardzo wiele. Bo to na markach cioci spoczywała dla świętego Józefa, wiernego wiekuna, powiernika, pielęgniarza i przyjaciela, co nie zawsze rozumie, milczy, lecz cały czas służy. Może właśnie tu znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego autor Prologu w ogóle zdecydował się ożenić i dlaczego mu licznie zawinowa i małżeństwo przetrwało. Chciałoby się wierzyć, że w przypadku wysokiej klasy intelektualizmu po cichu ustąpił pola miłości prostej, szczerej, a jednocześnie partnerską z chrześcijańskiej, której postawy ciocia wyniosła z rodzinnego domu za rzeczą, ale którą przecież rozwinęła sama do rangi prawdziwego arcydzieła. Arcydzieła, która w postaci sprawy jasna bywało trudno i orzekł, nie zawsze napotykało na zrozumienie otoczenia, a niektóre decyzje cioci budziły kontrowersje. Cokolwiek jednak potomni napiszą na ten temat, jedno jest pewne. Wszystko, co Katarzyna Herbert zrobiła w swoim życiu, uczyniła zawsze od służby ludziom i wiwiał obrony spuścizny, jaką pozostawił po swojej śmierci i swoich matek i małżonek, zawsze starając się wypełnić powierzone jej zadania jak najlepiej. Ciocia zmarła otoczona kronem życzliwych takich osób z naszej rodziny, które towarzyszyły jej aż do śmierci. Jedna z nich konsumowała to tak. Szukała cię. Miała piękną śmierć. Bardzo piękną. Na promenadę. Tak jakby przeszła z jednego kąta do drugiego kąta, za ręce trzymała Marysię i Krysię przed chorobą. Szukam cię. Boli mnie serce. Brat. I może najważniejsze. Rozumiem, wszystko po prostu nawet dziś nie sposób pojąć, dlaczego z tego niesprawiedliwej historii się wszyscy musieli powoli opuścić swój rodzinny dom. Patrząc jednak wstecz na życie tych sześciu niezwykłych sióstr, można chyba dostrzec ten pewien Boży zarys. Zanieść poświęcenie i miłość tam, gdzie w danych okolicznościach są one najbardziej potrzebne. Dziś przychodzi nam pożegnać ostatnio z nich, a zarazem ostatnio z 13 rodzeństwa dzieci, matryc, młodzieży z Duszyckich. Teraz następne generacje naszej rodziny będą musiały sprostać tej niełatwej spuściźnie, jako to szczególne naznaczone a Wadizu, ten zna się bez tyle jak oni, to dziś staje się na naszych oczach ponownie z mała niezbędny, a jak przekonuje swoim życiem dziecię Gasia, jest to wzór przynoszący sobie nie tylko cierpienie, lecz także poczucie sensu, spełnienia. Musimy. W końcu zaś czuło się również owoce, z których korzystają nie tylko najbliżsi, ale także inni ludzie. A zatem, gdy wyschnie źródło gwiazd, nie zaświecimy sam. Blaskiem własnego ego i pomysłem wtórnym, do którego powagi nikt z nas nie będzie przekonany. Zamiast tego wrócimy do zarzeckich zdrojów, które rzeką pamięci przez pokolenia popłyną, by służyć tym, co chcą. Podpisiem wzorów, w których możemy znaleźć na twarzy, sposoby przekraczania pewnych wątpliwości, które nas zawodzi i wyjaśnienie sensu ponoszenia ofiary najwyższej, gdy inni wokół będą stukać się w czoło. Tam, gdzie wykwit będzie prostotą, a prostota wykwitem odzwierciedli się w barwach spokojnego szczęścia na naszej ciele i rozwoju.
Poproszono mnie o te słowa. imieniu Rady Fundacji Zbigniewa Helberta, która była wielkim dokonaniem Katarzyny Robertowej. Może zacznę od przypomnienia zmarłych członków fundacji. Bo prowadzi Państwa od razu to szczególne terytorium. Wisława Szymborska, którą pożegnaliśmy w lutym 2012 roku. Julia Hartwig, którą pożegnaliśmy w 2017 roku. I Adam Zagajewski, którego pożegnaliśmy w marcu 2021 roku. W 1998 roku, jesienią, po śmierci Zbigniewa Helberta, Katarzyna Helbertowa poprosiła mnie do siebie na pożegnanie. I powiedziano, musimy się zastanowić, co zrobić z tym całym dziedzictwem, tym całym spadkiem, który zostawił Zbyszek. I od razu miałem takie skojarzenie, że odzywa się w niej najmłodszej córce ordynata coś z takiej tradycji, że moim obowiązkiem jest zarządzać dziedzictwem i spadkiem. Nie można takich rzeczy puszczać i ja się muszę teraz tym zająć. Trochę tak jak pewnie i ojciec zareagował. I wtedy powiedział, to w takim razie ty ogarnij to wszystko i za kilka miesięcy powiesz mi, jaka to jest wielkość, jakie to są. Zaproponowała spotkanie i wtedy rzeczywiście raz jeszcze odezwała się córka ordynata i wtedy zostały podjęte bardzo ważne decyzje. Basiu zwróciła się do Barbary Kroniczyk. Ty najlepiej pracujesz i wydasz przyjście też. Ryszardzie, nikt inny lepiej od ciebie nie zajmie się petycją poezji Helberta już w oparciu o dostępne na archiwum. Panie Pawle, zwróciła się do Pawła Kądzieli. Tylko Pan zbierze to wszystko, co rozproszono. I później zwróciła się jeszcze do Henryka Citno. No to z Piotrem rozpocznijcie prace już takie bardziej profesjonalne na tym archiwum. I w ciągu pierwszej dekady XXI wieku w jej pieczy, pod jej opieką powstał zasadniczy korpus oparty już o archiwa edycji Helberta, jego esejów, poezji, wielkich odkryć, jak Legendy nad morzem po raz pierwszy wydany, jak pierwsza wersja wierszy wybranych wielkim zbiegiem pietyzmem pracy Ryszarda Tymickiego. I dopiero wtedy, kiedy powstał ten korpus, powstała decyzja, żeby stworzyć fundację imienia Zbigniewa Helberta. Mieć już nowego Helberta w edycji, zupełnie nowego. tuż przedtem podjęła decyzję trudną. Tu nie jest miejsce, by opowiadać się o tych wszystkich nankach, ale zdecydowała o przekazaniu archiwum Herberta Bibliotece Narodowej. Dzięki wspaniałemu archiwiście Henrykowi Cichno ten zbiór został uporządkowany i zyskał bardzo szybko swój profesjonalny katalog. Czyli mamy archiwa zabezpieczone, fundacja powstała. 3 lata później decyzja już tej rady, o której zmarły członku wymieniłem, rada i tutaj na pewno spirytus mowa z tej idei był panem Zawierskim. Powstaje międzynarodowa nagroda z imienia Herberta. To jest wszystko, mieliśmy takie poczucie i mamy je do dzisiaj, że to jest dokonanie kogoś, kto jest świadomy, co ma zrobić. Jest, dopina to do końca, nie puszcza, nie zostawia innym. I wszyscy, którzy współpracowaliśmy w tym zaproszeni przez Katarzynę, mieliśmy poczucie sensowności i realnego budowania ważnego dla nas wszystkich dziedzictwa. Chciałem teraz króciutko jeszcze trochę w innym przypomnieć, bo jak w tych czasie pierwszy rozmów na promenady, kiedy na jej prośbę ogarniałem, to często żeśmy rozmawiali i wtedy zeszło na takie małe wspomnienie. Ja mówię, słuchaj, ja pamiętam mojego najmłodszego brata, który był wtedy studentem historii sztuki na KUL-u. Ja byłem małym chłopcem i Tytus przychodził z Urszulą Czartoryską, z Hanką Ptaszkowską do mojej mamy na zupę studencką. Ja ich zapamiętałem jako mały chłopiec. Później ten najmłodszy Tytus i dwie starsze siostry, Katarzyna i Teresa, wyjadą do Paryża, gdzie spędzą już całe lata 60. paryskie. Wspominam o tym, bo dla Katarzyny Herbertowej Zarzecze było zawsze najbliższe sercu, pamięci, ale była, można powiedzieć, obywatelką Paryża, Berlina, który był też jej bliski przez lata zamieszkania. Nie mówiąc o wszystkich peregrynacjach, które towarzyszyły na przykład Zbigniewowi Herbertowi. Jest bardzo trudno tak odwołać się od takiej fotografii z 1956 roku, kiedy poznaje Zbigniewa Herberta i i różne jest zdjęcia na rynku Starego Miasta, to jest 56 rok. Wygląda, wydaje się nam dzisiaj, jakaś już epoka. Trudno pomyśleć o wszystkich przyjaciołach życia, prawda, paryskich, berlińskich, wszystkich w zasadzie powinniśmy tu przypomnieć. Ale nie możemy już tego tak zrobić. I zakończę fragmentem listu, który do Zbigniewa Herberta napisała, który mieszkał w Berlinie, napisała Maria Czapska w październiku 1970 roku. I to niech zastąpi ten znak przyjaciół. Kasinka była u nas z Teresą dwukrotnie. Ostatni raz przyjechały z samym obiadem. Zgotowały, podały, pomyły. Taka dobroć dla nas. A potem najmniejsze rozmowy. intuicją, jakże rzadką i cenną u ludzi. Dziękuję.
Pan Mikołaj pomaga odnosić się. Gdy już nie mogła sama czytać z powodu problemów z oczami, lekturę na głos kontynuowali jej bliscy. Jej komentarze w trakcie tych lektur były najwspanialszymi głosami do powieści o tym bliskim, jakiejkolwiek postawy. Nie znosiła patosu i nudy, by błędy wyczuwała fałszywe. Wybaczyła mi też na pewno, że jestem bardzo wzruszony. Wszyscy wiemy, że jej największą miłością był Zbigniew Herbert. Stworzyła mu dom, ich wspólny dom, dzięki któremu Herbert mógł szukać własnych dróg i porozumiewać się ze światem. Dbanie za siebie jego spuścizna obrała sobie za dzieło życia. W 1991 roku z chorym Zbigniewem Herbertem pojechała do Hiszpanii. Pożyczyła wózek inwalidzki i poprowadziła męża do Muzeum Prado. Zaprzątki, arcydzieło, które przetrwało wojny i pożary. Na obrazie, na pierwszym planie, kobiety przemydą nici. W tle zaś widzimy gotowy, piękny gobelin. Scena jest nieoczywista. Oto na pierwszym planie wyrasta z przedstawienia gobelin, skończone dzieło przeznaczone dla widzów i popis wirtuozy. Ale postacie na co dzień ukryte w cieniu warsztatu. Ukryte, ale zasadnicze. Bez nich nic nie może się wydarzyć. Taką rolę świadomie i z rozmysłem wybrała Katarzyna Herbert. Chciała pozostać w sferze prywatnej. Tam czuła się najlepiej, ale pragnęła także podtrzymywać nić kultury, nieustannie wiązać nić, gdy się zerwą, łączyć światy, bać, opanować. Powołała do życia fundację i nagrodę imienia Zbigniewa Herberta, aby to, co robiła, nie skończyło się wraz z jej śmiercią. Światło późnych lat jej życia było przekonanie, że wybrana przez nią do prowadzenia fundacji Maria Dziewuszycka, Marysia, to zadanie doskonale rozumie i będzie ją mądrze kontynuować. Kilka lat temu, niedługo przed wyszczepieniem rozrusznika, pani Katarzyna miała wrażenie, że jej dni są już policzone. Pewnego dnia poprosiła mnie, żebym przyszedł, powiedziała. Kiedy umrę, chcę, żebyś powiedział, że wszystko to robiłam dlatego, że go po prostu bardzo kochałam. Pan Wojciech Krawicki, przedstawiciel grupy herbertowskiej w szkół.
Wieczna lata, co roku spalamy jej liczby, to znaczy świat się kurczy, przestrzeń, czas i ludzie. Tak zacny wszechświat układa nas do snu. Słowami Zbigniewa Herberta, pochodzącymi z wiersza Kołysanka, żegnamy dziś panią Katarzynę Herbert, małżonkę naszego patrona, wielkiego przyjaciela młodzieży i pedagogów szkół herbertowskich. Honorowego członka Stowarzyszenia. serce i ogromne zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia od początku jego powstania. Zawsze mogliśmy liczyć na Pani obecność, wsparcie, ciepłe słowo i uśmiech, którym zjednywała Pani sympatię nauczycieli i wychowanków. Wszystkim nam pokazywała Pani, jak czerpać radość z życia i cieszyć się jego darami. Wraz z Pani zaśnięciem, bezpowrotnie i nieodwracalnie skurczył się świat rodziny herbertowskich szkół. Trwamy w nadziei, że przy dźwiękach kołysanki płynie Pani na drugi brzeg wieczności, gdzie struna światła nie zależy już od żadnej z lamp. Z nadzieją na wieczność obiecujemy pamięć i modlitwę.
Pani Maria Dzieduszewska, bratanica Katarzyny Herbert, prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta.
Kochana rodzino, drodzy przyjaciele, szanowni Państwo, bardzo wszystkim dziękuję za obecność i za modlitwę. Dziękuję księżom za koncelebrowanie mszy świętej i za posługę. Bardzo dziękuję uczniom, młodzieży za te piękne poczty sztandarowe i przedstawicielom dyrekcji szkół herbertowskich, którzy tutaj przyjechali. W szczególny sposób pragnę podziękować osobom, które opiekowały się ciocią Kasią w ostatnim okresie jej życia. Lekarzom, opiekunkom, szczególnie Halince, która była z nią do końca. Pani Dorocie, która od lat prowadziła jej prywatne biuro. I tym wszystkim przyjaciołom, krewnym z rodziny, którzy ją wspierali, odwiedzali, żeby jej poczytać, kiedy nie mogła już tego robić sama, wyjść na spacer, czy żeby z nią być i porozmawiać. Moi przedmówcy powiedzieli już o Katarzynie Herbert dużo ważnych i pięknych rzeczy, więc ja mogę powiedzieć już tylko o tym, co było dla niej najważniejsze. O spuściźnie Herberta, którą z taką mądrością opiekowała się po jego śmierci. Dobrze znała wartość dzieła, które jej mąż pozostawił, gdyż twórczość Herberta znała i rozumiała jak mało kto. Miała też rozległą wiedzę o literaturze, poezji, sztuce i kulturze. Nie miała formalnej edukacji uniwersyteckiej, ale wiedza, formacja intelektualna, jaką przekazał jej Herbert, była dużo więcej warta niż doktorat z Sorbony czy z Kolumbii. Z podziwem obserwowałam, z jaką mądrością kierowała wydawaniem dzieł Herberta, jak wybierała wydawców, tłumaczy, z jakim namysłem udzielała, a niejednokrotnie odmawiała zgody na wykorzystanie jego utworów do różnych projektów, zawsze mając na względzie dobro jego spuścizny literackiej. Herbert z pewnością dobrze przygotował ją do roli opiekunki jego spuścizny. Ona sama powiedziała w filmie Rafaela Lewandowskiego Herbert Barbarzyńca w ogrodzie. To był człowiek, który wszystkiego mnie nauczył. Ten film biograficzny o Herbercie jest też pięknym portretem Katarzyny Herbert, chociaż, co dla niej charakterystyczne, nie mówi w nim ani słowa o sobie. Udzielanie wielogodzinnych wywiadów do filmu Rafaela, czy jeszcze dłuższe rozmowy z Andrzejem Franaszkiem, kiedy pisał wielką biografię Herberta, Wiele ją kosztowały psychicznie, emocjonalnie, ale robiła to dla niego, dla Zbyszka. Powiedziała, że musi powiedzieć prawdę o nim i o ich życiu. Najbardziej zależało jej na tym, żeby Herbert był zawsze wolny. Była wyczulona na próby zawłaszczania jego twórczości i jego imienia przez różne organizacje czy osoby, które robiły to dla swoich partykularnych celów. Mówiła, że wszyscy powinni po prostu czytać Herberta. Tylko tyle i aż tyle. Wiedziała, że to, co ona robi, nie jest zadaniem dla jednej osoby. Dlatego powołała do życia Fundację imienia Zbigniewa Herberta i ustanowiła Międzynarodową Nagrodę Literacką jego imienia. Fundacja to jest jej testament dla nas. Złożyła w nasze ręce to, co miała najdroższego. Z wiarą, że kiedy i nas już nie będzie, Fundacja będzie dalej trwała i kontynuowała jej dzieło. Musimy zrobić wszystko, żeby tak się stało. 31 lipca 1998 roku premier Jerzy Buzek, żegnając Zbigniewa Herberta podczas ceremonii pogrzebowej, dokładnie w tym miejscu, gdzie stoję, powiedział o nim, cytując świętego Pawła: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sędzia sprawiedliwy. Myślę, że to samo możemy dzisiaj powiedzieć o Katarzynie Herbert. Była osobą wierzącą w miłosiernego Boga, w Communio Sanctorum, w to, że w przyszłym życiu połączy się ze swoimi kochanymi bliskimi, rodzicami, rodzeństwem i z ukochanym Zbyszkiem. Kochana ciociu Kasiu, spoczywajcie z Herbertem w pokoju.
A na koniec jeszcze chwilę poezji pani Maja Komorowska.
Modlitwa pana Cogito. Modlitwa pana Cogito, podróżnika. Wiersz z tomu Raport z oblężonego miasta i inne wiersze, który Zbigniew Herbert dedykował Kasi, Katarzynie. Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny, a także za to, że pozwoliłeś mi w niewyczerpanej dobroci Twojej być w miejscach, które nie były miejscami mojej codziennej udręki, że nocą w Tarquinii leżałem na placu przy studni i Spisz rozkołysany obwieszczał zwierzę Twój gniew lub wybaczenie, a a mały osioł na wyspie Korkina śpiewał mi ze swoich niepojętych miechów płuc melancholię krajobrazu. I w brzydkim mieście Manchester odkryłem ludzi dobrych i rozumnych. Natura powtarzała swoje mądre tautologie. Las był lasem, morze morzem, skała skałą. Gwiazdy krążyły i było jak być powinno. Jovis omnia plena. Wybacz, że myślałem tylko o sobie, gdy życie innych okrutnie, nieodwracalne krążyło wokół mnie jak wielkie astrologiczne zegary świętego Piotra w Beauvais. Że byłem leniwy, roztargniony, zbyt ostrożny w labiryntach i grotach. A także wybacz, że nie walczyłem jak Lord Byron o szczęście ludów, ludów podbitych i oglądałem tylko wschody księżyca i muzeum. Dziękuję Ci, że dzieła stworzone ku chwale Twojej udzieliły mi cząstki swojej tajemnicy i w wielkiej, wielkiej zarozumieniowości pomyślałam, że Duccio, Van Eyck, Bellini malowali także na mnie, a także Akropol, którego nigdy nie zrozumiałem do końca, cierpliwie odrywał przede mną okaleczone ciało. Proszę Cię, żebyś wynagrodził siwego staruszka, który nieproszony przyniósł mi owoce ze swego ogrodu na spalonej słońcem ojczystej wyspie syna Laertesa, a także Miss Helen z mglistej wysepki Muli na Hebrydach za to, że przyjęła mnie po grecku i prosiła, żeby w nocy zostawić w oknie wychodzącym na Choliona zapaloną lampę, aby światła ziemi pozdrawiały się. A także tych wszystkich, którzy wskazywali mi drogę i mówili: Kato, kerieru, Kato. I żebyś miał w swojej opiece mamę ze Spoleto, Spiridiona z Paxos, dobrego studenta z Berlina, który wybawił mnie z opresji, a potem nieoczekiwanie spotkany w Arizonie wiózł mnie do Wielkiego Kanionu, który jest jak 100 000 katedr zwróconych głową w dół. Pozwól, o Panie, abym nie myślał o moich wodnistych, szarych, niemądrych prześladowcach, kiedy słońce schodzi w Morze Jońskie, prawdziwie nieopisane. Żebym rozumiał innych ludzi, innego języka, inne języki, inne cierpienia. A nade wszystko, żeby był pokorny. To znaczy ten, który pragnie źródła. Dziękuję Ci, Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny. A jeśli jest to Twoje uwodzenie, jestem